Witam Państwa, jest poniedziałek, 4 maja, minęła godzina 18. Ja nazywam się Cezary Kusowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o śmierci 20 osób zakażonych chińskim koronawirusem. W sobotę zmarło 13 osób, wczoraj 14. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarło już 698 osób. Resort poinformował dziś o wykryciu 313 nowych zakażeń chińskim koronawirusem. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano ich już ponad 14 tysięcy. W sobotę zdiagnozowano 270 zakażeń, a wczoraj 318. Wyzdrowiało 4095 osób. Na całym świecie według oficjalnych statystyk z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już prawie 250 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych zanotowano prawie 69 tysięcy zgonów. We Włoszech i Wielkiej Brytanii zmarło po 28 tysięcy osób, w Hiszpanii i Francji po 25 tysięcy. Największą liczbę śmierci w stosunku do liczby mieszkańców odnotowano w Belgii, w kraju zamieszkanym przez 11,5 miliona ludzi. Na COVID-19 zmarło już prawie 8 tysięcy osób. Senackie komisje za odrzuceniem projektu ustawy o głosowaniu korespondencyjnym. Trzy senackie komisje – Ustawodawcza, Praw Człowieka i Samorządu Terytorialnego – po dzisiejszym wspólnym posiedzeniu zarekomendowały Senatowi odrzucenie w całości projektu ustawy o głosowaniu korespondencyjnym. Jutro głosowanie w sprawie ustawy odbędzie się w Senacie, a w środę w Sejmie. Wybory 10 maja niemożliwe do przeprowadzenia. Szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak stwierdził w wywiadzie dla Gazety Prawnej, że przeprowadzenie wyborów 10 maja jest niemożliwe. Z przyczyn organizacyjnych nie jest to możliwe. Do 10 maja mamy niespełna tydzień, a stan prawny nie jest ustalony. Pewne kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej zostały zawieszone, a na razie ustawa o głosowaniu korespondencyjnym jest ciągle w Senacie. Tak więc jest zbyt mało dni, by przeprowadzić wybory. Musiałby nastąpić cud, by do nich doprowadzić, stwierdził Marciniak. Zapytany o inny możliwy termin wyborów powiedział: zgodnie z konstytucją wybory powinny się odbyć pomiędzy 100 a 75 dniem przed zakończeniem kadencji urzędującego prezydenta. Kadencja obecnego prezydenta kończy się 6 sierpnia, w związku z czym termin głosowania mógłby być wyznaczony między 28 kwietnia a 23 maja. Ale jest warunek, że musi to być dzień wolny od pracy, dlatego w rachubę wchodziły trzy daty: 3, 10 i 17 maja, powiedział szef PKW. Pracownik zakładu produkującego pakiety wyborcze zakażony koronawirusem. Jak dowiedział się portal many.pl, firma drukująca pakiety wyborcze na zlecenie Poczty Polskiej zaniedbała przypadek zakażenia koronawirusem wśród swoich pracowników. Firma Expert Direct Communications Piotrkowa Trybunalskiego miała zlecenie wydrukowania 16 milionów pakietów wyborczych. Jak informują pracownicy firmy, w zakładzie pracowała osoba zakażona koronawirusem. Zakażony pracował przy pakietach wyborczych, trafił do szpitala, a po tym zdarzeniu firma zgłosiła do sanepidu raptem 5 osób, z którymi miał mieć rzekomo kontakt. Obecnie przebywają na kwarantannie, powiedział rozmówca many.pl. Firma ewidentnie zaniedbała przypadek zakażonego pracownika. Chodziło o dotrzymanie terminu wydruku pakietów wyborczych. Hospitalizowany mężczyzna mógł mieć przecież kontakt ze znacznie większą liczbą osób, dodaje kolejny pracownik. Jak podaje portal, produkcja pakietów zakończyła się 30 kwietnia. Na czas realizacji zlecenia firma uzyskała zgodę na opóźnienie innych zleceń złożonych przez Pocztę Polską. Piotr Moniuszko z Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty powiedział portalowi, że niedopuszczalna jest sytuacja, gdy firma sama wylicza osoby, które miały kontakt z zakażonym. Dodaje, że jego zdaniem sanepid specjalnie zwlekał z komunikatem do 30 kwietnia, czyli do dnia zakończenia druku pakietów. Firma Expert Direct Communication nie skomentowała doniesień portalu. W komunikacie przesłanym mediom firma informuje, że 28 kwietnia dostała informację o zakażeniu koronawirusem jednego z pracowników magazynu, jednak zapewnia, że nie ma to wpływu na bieżące funkcjonowanie firmy. Sejm 30 kwietnia przyjął ustawę antyprzemocową. Teraz projekt trafi do Senatu. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada możliwość natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy domowej od swoich ofiar. Policja i żandarmeria wojskowa będą posiadać uprawnienia do wydawania wobec sprawcy przemocy domowej natychmiastowego nakazu opuszczenia mieszkania. Taki nakaz będzie obowiązywał przez 14 dni, a na wniosek ofiary sąd może go wydłużyć. Policja będzie mogła również wydać zakaz zbliżania się do mieszkania i bezpośredniego jego otoczenia. Funkcjonariusze policji będą mieli również obowiązek regularnego sprawdzania, czy sprawca przemocy stosuje się do zakazu. W przypadku niezastosowania się do poleceń policja może wykorzystać środki przymusu, a także areszt, ograniczenie wolności bądź grzywnę. Zmarł mecenas Stefan Hambura, miał 59 lat. O śmierci prawnika poinformowała 2 maja jego rodzina. Kilka dni wcześniej Hambura trafił do szpitala, gdzie przeszedł wielogodzinną reanimację i zapadł w śpiączkę. Rodzina nie podała przyczyny śmierci. Antoni Macierewicz w rozmowie z portalem niezależna.pl powiedział, że mecenas przeszedł rozległy zawał serca. Stefan Hambura prowadził kancelarię adwokacką w Berlinie, reprezentował polskich rodziców mieszkających w Niemczech, którym urzędy do spraw młodzieży odebrały dzieci na rzecz niemieckich współmałżonków. Domagał się również stworzenia listy strat poniesionych przez Polskę w czasie okupacji. Mecenas był pełnomocnikiem rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. W zeszłym roku przyczynił się do skazania byłego szefa kancelarii prezesa Rady Ministrów przy Donaldzie Tusku, Tomasza Arabskiego, na 10 miesięcy więzienia. Europoseł Anna Fotyga apeluje o walkę z dezinformacją Chin. Eurodeputowana Anna Fotyga podczas obrad Komisji Spraw Zagranicznych Europarlamentu zaapelowała o skuteczną walkę z dezinformacją komunistycznych Chin. W czasie obrad poruszono temat krytyki, jaka spadła na korpus dyplomatyczny działający przy Komisji Europejskiej, po tym jak agencja Reutera podała, iż komunistyczni chińscy urzędnicy wywierali naciski na urzędników unijnych w sprawie raportu dotyczącego rozwoju epidemii koronawirusa. Treść raportu dotyczącego chińskich działań dezinformacyjnych miała zostać rozmyta i zmieniona na korzyść Chin. Tym informacjom w czasie spotkania zaprzeczył szef unijnej dyplomacji Joseph Borrell. Mogę zapewnić, że opublikowany raport nie został złagodzony pod presją Chin, jest mocny w wymowie, proszę go przeczytać, powiedział. W czasie obrad Anna Fotyga stwierdziła, że przygląda się pracom unijnej grupy, która ma przeciwdziałać propagandzie i przyznała, że ostatni raport był bardziej ogólny niż poprzednie. W świetle doniesień, że wysoki rangą unijny dyplomata miał przekazywać wrażliwe informacje Chinom, uzyskanie bardzo jasnej odpowiedzi w sprawie chińskich działań jest niezwykle dla nas ważne, powiedziała Anna Fotyga. Chiny i Rosja wykorzystują pandemię do własnych celów. Minister obrony USA Mark Esper powiedział w wywiadzie dla włoskiego dziennika La Stampa, że Rosja i Chiny wykorzystują pandemię koronawirusa, aby realizować swoje cele. Pozostajemy świadomi faktu, że niektórzy mogą próbować wykorzystać pandemię i wynikające z niej wyzwania ekonomiczne, przed jakimi wszyscy stoimy, by zainwestować w przemysł i infrastrukturę o wrażliwym znaczeniu, co może mieć konsekwencje dla bezpieczeństwa w dłuższym terminie, mówił Esper. Dodał, Rosja zapewniła pomoc medyczną Włochom, ale potem starała się wykorzystać ją, by zasiać niezgodę między Rzymem a jego sojusznikami poprzez kampanię dezinformacji, powiedział sekretarz obrony USA. Esper stwierdził, że firma Huawei i system 5G są ważnym przykładem szkodliwej aktywności ze strony Chin. To coś, co może zniszczyć nasz sojusz. Uzależnienie od chińskich dostawców 5G może na przykład narazić kluczowe systemy naszych partnerów na przerwy w działaniu, manipulacje i szpiegostwo. To wystawiłoby na ryzyko naszą zdolność komunikowania się i współpracy wywiadowczej, stwierdził sekretarz obrony USA. Esper zaapelował do władz w Rzymie o czujność i zapowiedział, że Stany Zjednoczone pomogą Włochom w walce z koronawirusem, m.in. przez dostawę sprzętu medycznego i wsparcie przy budowie szpitali polowych. Koronawirus powstał w chińskim laboratorium, oświadczył amerykański prezydent. Donald Trump poinformował, że zostały mu przedstawione dowody na to, że koronawirus SARS-CoV-2, który pojawił się w chińskim mieście Wuhan, pochodzi z tamtejszego laboratorium. Zapowiedział także, że być może nałoży karne cła na Chiny za to, że nie poinformowały odpowiednio wcześnie świata o wirusie. Amerykański prezydent krytycznie odniósł się także do Światowej Organizacji Zdrowia, która według niego usprawiedliwiała błędy Pekinu popełnione w walce z epidemią. Powinni się wstydzić. Działają jak chińska agencja Public Relations. Nie powinni usprawiedliwiać ludzi, którzy popełniają straszliwe błędy, zwłaszcza kiedy na całym świecie umierają przez to setki tysięcy ludzi, stwierdził Trump. Podobne stanowisko zajął amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo, który w rozmowie z telewizją ABC powiedział, że wirus pochodzi z chińskiego laboratorium i są na to ogromne dowody. Od początku mówiliśmy, że ten wirus pochodzi z Wuhan w Chinach, ale myślę, że teraz widzi to cały świat. Pamiętajmy, że Chiny mają długą historię zarażania świata i długą historię prowadzenia laboratoriów niespełniających podstawowych standardów. Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy świat został wystawiony na działanie wirusów w wyniku awarii chińskiego laboratorium, powiedział amerykański sekretarz stanu. Służby wywiadowcze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii sporządziły raport dotyczący możliwych przyczyn wybuchu pandemii koronawirusa. Według służb najpoważniejszą przyczyną pandemii było działanie komunistycznego rządu Chin. W raporcie podkreślono, że możliwe, iż pandemia w ogóle by nie wybuchła, gdyby nie komunistyczna partia Chin. W dokumencie wskazano, że wybuch pandemii mógł mieć związek z prowadzonymi w laboratorium w Wuhan badaniami nad koronawirusami. Już w 2015 roku prowadzono tam badania nad ewentualnymi skutkami przeniesienia się wirusów z nietoperza na człowieka. Autorzy tego badania już wtedy przyznali, że prowadzenie eksperymentów jest niebezpieczne, ponieważ w ich trakcie udało się stworzyć patogen, który jest bardziej niebezpieczny niż inne koronawirusy. Według autorów raportu komunistyczna partia Chin aktywnie cenzurowała wpisy w internecie dotyczące zachorowań oraz zawierające frazy nawiązujące do miasta Wuhan, a już 1 stycznia poddała dezynfekcji mokry targ Wuhan, nie pobierając od zwierząt żadnych materiałów genetycznych. Przez to niemożliwe stało się sprawdzenie i ewentualne wykluczenie targu jako miejsca, w którym rozpoczęła się epidemia. Próbki, które pobrano od pierwszych osób zakażonych koronawirusem, także zniszczono. Wśród innych opisanych w raporcie czynników znalazły się także naciski komunistycznej partii Chin na inne państwa, by te nie zamykały granic, oraz postawa Światowej Organizacji Zdrowia, która bezkrytycznie przekazywała światu informacje przekazywane przez chińskich komunistów. Księża torturowani w komunistycznych Chinach. Włoski portal Bitterwinter podaje, iż otrzymał informacje o przypadkach torturowania chińskich księży na zlecenie komunistycznej partii Chin. Jak informuje portal, chińscy komuniści torturami próbują zmusić księży do tego, by wstąpili w szeregi nadzorowanego przez władzę Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich. Portal Bitterwinter opisuje przypadek księdza o nazwisku Huang, który na początku kwietnia został aresztowany i poddany trwającym kilka dni torturom. Policjanci żądali od niego podpisania oświadczenia, że wstępuje do kościoła państwowego. Proponowali także pieniądze, jeśli przekona do tego innych księży. Na portalu opisane są także inne przypadki stosowania gruźb pod adresem księży. Jeden z nich usłyszał od władz, że jeśli nie wstąpi do kościoła państwowego, prześladowana będzie jego rodzina. Pewien anonimowy ksiądz w rozmowie z portalem powiedział, że papież Franciszek nie wie, co tak naprawdę dzieje się w komunistycznych Chinach, wciąż ma złudzenia, gdy tymczasem niezarejestrowani katolicy stoją w obliczu katastrofy. Benedykt XVI twierdzi, że jego przeciwnicy chcą go uciszyć. Dziś w Niemczech opublikowano biografię Józefa Ratzingera zatytułowaną Benedykt XVI – Życie. Emerytowany papież stwierdza w książce, że stał się ofiarą złośliwego wykrzywiania rzeczywistości po jego interwencjach w teologiczne dyskusje. Pisze, że reakcje niemieckiej teologii są tak wykrzywione i przesiąknięte złą wolą, że wolałby o nich nie mówić. Wolę nie analizować prawdziwych powodów, dla których ludzie chcą uciszyć mój głos, powiedział papież. W książce przytoczone są też wypowiedzi Benedykta o homoseksualizmie i aborcji. 100 lat temu każdy uznałby za absurd mówienie o małżeństwie homoseksualnym. Dziś ci, którzy się mu sprzeciwiają, są wykluczani ze społeczeństwa. Tak samo jest z aborcją i tworzeniem życia w laboratorium, pisze Benedykt i dodaje: współczesne społeczeństwo jest w trakcie formułowania antychrześcijańskiego credo i każdy, kto się mu sprzeciwi, jest karany przez społeczeństwo ekskomuniką. Strach przed duchową mocą antychrysta jest w tej sytuacji bardziej niż naturalny. I naprawdę potrzebna jest pomoc modlitewna całych diecezji i Kościoła powszechnego, aby się mu przeciwstawić. Papież stwierdza też, że największym niebezpieczeństwem dla Kościoła jest światowa dyktatura pozornie humanistycznych ideologii. Kto zamyka usta Benedyktowi XVI, o tym za chwilę w dogrywce Idź Pod Prąd. A w tym serwisie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00. Do zobaczenia. We'll be right back.
Kornelia Chojecka, witam Państwa w programie Idź pod prąd, dogrywka. Ze mną w studio pastor Paweł Chojecki. Witam Cię serdecznie.
Ciebie, witam Państwa.
Dziękujemy za Wasze głosy i komentarze. Do nich przejdziemy już za kilkanaście minut, ale na początek porozmawiamy o tym, kto zamyka usta papieżowi Benedyktowi XVI. W poniedziałek ukazała się jego nowa biografia Benedykt XVI. Życie. W tej biografii Benedykt XVI żalił się, że ingerencje w debaty teologiczne były przedstawiane w zakrzywionym świetle i wynikały ze złej woli niektórych osób, zwłaszcza niemieckich księży. 93-letni dzisiaj Joseph Ratzinger mówi, że nie chce analizować prawdziwych powodów, dla których ludzie chcą uciszyć mój głos. Pytanie do Ciebie, komu zależało na uciszeniu głosu papieża Benedykta XVI?
No, ten głos tylko potwierdza, że rzeczywiście rezygnacja Benedykta XVI z roli papieża, z funkcji papieża, nie była czynnikiem spontanicznym i jego osobistą tylko decyzją, ale była podyktowana przeróżnymi naciskami. Tutaj są, można powiedzieć, dwie takie koncepcje. Pierwsza to, że lobby homoseksualne w łonie Kościoła rzymskokatolickiego, to na przykład w Polsce tacy ludzie jak publicysta katolicki pan Terlikowski czy ksiądz Isakowicz-Zaleski wprost piszą o takim ich poglądzie na tę sprawę. Ja nałożyłbym na to jeszcze szerszy kontekst walki takich sił, powiedzmy, konserwatywnych w Kościele katolickim z siłami, no i teraz nie wiem, jak ich nazwać, bo komunistycznymi to troszkę za mało, progresywnymi to też nie do końca pasuje. Ja bym powiedział takimi antychrystusowymi, bo Benedykt XVI, pomimo tego, że no, uważam, że jako papież katolicki no, daleko odszedł od Biblii, przeczy Ewangelii o darmowym zbawieniu, to jednak ta tradycyjna nauka katolicka wskazywała na Chrystusa jako na jedynego zbawcę. Jeszcze dodawała różne inne warunki, kościół, sakramenty, dobre uczynki, ale mówiła, że tak najogólniej, że tylko w Chrystusie jest zbawienie. I to uniemożliwiało stworzenie jednej światowej religii. No, bo wiecie, no przekonajcie, proszę bardzo, jak chcecie, przekonajcie tam miliard wyznawców proroka tego Mahometa i Boga Allaha, że to tylko w Chrystusie jest zbawienie. Przekonajcie tam setki miliony buddystów i tak dalej moglibyśmy no, daleko iść. Po prostu jest to niemożliwe. To żeby zbudować światową religię, Kościół katolicki musiał całkowicie wypchnąć Chrystusa poza nawias. Nie? Musiał powiedzieć coś takiego, tak, katolicy, możecie wierzyć jeszcze w Chrystusa, no tego jeszcze wam, jeszcze, z naciskiem na jeszcze, wam nie zakazujemy, ale no nie możemy już mówić, że Chrystus jest jedyną drogą do Boga Ojca i musimy uznać, że wszystkie religie prowadzą do Boga. I podejrzewam, że to było główną przyczyną zmuszenia Benedykta do dymisji. Przypominam, że kiedyś napisałem taki artykuł poświęcony, zresztą był cały numer miesięcznika Idź pod prąd, właśnie tej no, niesamowitej w skali historii Kościoła rzymskokatolickiego decyzji Benedykta, że on jako chyba pierwszy papież na Twitterze zaczął swoje tweety publikować
ostatnie tweety
potwierdzają to, co mówię, no bo on żegna się, czyli chce jakiś testament zostawić. No i zobaczmy właśnie te tweety.
Na Twitterze pisał m.in. tuż przed abdykacją: wiele fałszywych bożków pojawia się dzisiaj. Jeśli chrześcijanie chcą pozostać wierni, nie mogą bać się iść pod prąd. I drugi tweet: obyście zawsze doświadczali radości, która płynie z umieszczenia Chrystusa w centrum waszego życia. Z jednej strony tutaj mamy Benedykta XVI, który mówi, że Chrystus powinien być w centrum życia chrześcijańskiego, jest znany z konserwatywnych poglądów. Z drugiej strony mamy papieża Franciszka. I zobaczmy, co papież Franciszek mówił rok temu. Tutaj fragment naszego klipu Apokalipsa to nie fikcja.
Biblia zapowiada powstanie jednej światowej religii z siedzibą w Rzymie. Zjednoczenie wszystkich religii realizowane jest na naszych oczach przez papieża Franciszka.
My też dzisiaj w imię Boga, aby zachować pokój, potrzebujemy wejść razem jako jedna rodzina do Arki, która mogłaby popłynąć po wzburzonym morzu świata, Arki Braterstwa.
Dużo mówiliśmy w telewizji Idź Pod Prąd o tych słowach papieża Franciszka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. My też dzisiaj w imię Boga, aby zachować spokój, potrzebujemy wejść razem jako jedna rodzina do Arki, która mogłaby popłynąć po wzburzonym morzu świata. Arki Braterstwa.
No tu dodam, że Benedykt XVI w sposób jednoznaczny szedł pod prąd tej doktrynie Franciszka zjednoczenia wszystkich religii, szczególnie zjednoczenia z islamem, bo choć rzeczywiście potem w wyniku ogromnej fali krytyki odwiedził meczet tam w Turcji, zdaje się, jak był, ale wcześniej na Uniwersytecie, chyba w Ratyzbonie.
W Ratyzbonie w 2006 roku,
czyli tuż
zacytował wypowiedź jednego z bizantyjskich cesarzy. Pokaż mi, mówi, co nowego przyniósł Mahomet, a znajdziesz tam tylko rzeczy złe i nieludzkie, takie jak jego nakaz szerzenia mieczem wiary, który ogłosił. Oczywiście czyli, fala krytyki
właśnie o tym
posypała się po tych słowach Benedykta XVI.
Papież Benedykt i biorąc pod uwagę całą jego chrystologię czy dokonania, jeśli chodzi o książki, wypowiedzi teologiczne, mimo wszystko są konsekwentnie chrystocentryczne. Czyli, pomimo błędów wynikających z przeszłości Kościoła katolickiego, on stoi na straży takiej nauki, że Chrystus jest naszym Bogiem, Chrystus jest naszym Panem i że wszystko powinno zmierzać ku Chrystusowi i że poza Chrystusem nie ma zbawienia. Tu widzimy, że w sposób otwarty krytykuje islam. Mówi, co dobrego przyszło z islamu. Ogromny hejt i to nie ze środowisk muzułmańskich przede wszystkim, choć na pewno też, ale z tych właśnie środowisk budujących jedną światową religię, z tych właśnie i tutaj lobby fioletowe, czyli homoseksualne, mogło dołączyć się, nawet mając tam inne poglądy, ale ze względu na to, żeby, że tak powiem, uzyskać więcej pola tolerancji dla swoich zboczeń, także lobby pedofilskie, tu mogło, myślę, przeciwko temu konserwatywnemu papieżowi się dołączyć do tych wyznawców jednej światowej religii, bo po zmianie, czyli po wyborze Franciszka, widzimy, że Kościół katolicki już bez żadnego wstydu i ograniczeń poszedł oficjalnie całą swoją, można powiedzieć, potęgą hierarchiczną w stronę budowania już takiego, jak oni to mówią, tu takim wyznawcą takiego kościoła w Polsce jest ksiądz Szóstak, nie? My go tam pieszczotliwie Szóstak nazywamy.
Polecamy kilka programów. Program, którędy do nieba.
Nagraliśmy jego zwodzenia właśnie w duchu papieża Franciszka. Także cieszę się, że Benedykt po raz kolejny zabiera głos w taki jasny sposób. Mówi, że został zmuszony, mówi, że był cały czas obiektem walk wewnętrznych w Kościele, że zwalczano jego konserwatywne poglądy.
Jego poglądy były przedstawiane w zakrzywionym świetle. Tutaj też podnosi temat homoseksualizmu. Mówi, że 100 lat temu dyskusja na temat małżeństw homoseksualnych wydawałaby się absurdalna. Pytanie do ciebie, dlaczego dzisiaj, 7 lat po abdykacji, papież Benedykt XVI decyduje się znów na podnoszenie tego wątku, że on był uciszany przez hierarchów, przez pewne środowisko w Kościele katolickim?
Prawdopodobnie ma to związek z zapowiedzianą pół roku czy rok temu mniej więcej taką konferencją przez papieża Franciszka, która miała się odbyć teraz w maju w Watykanie, gdzie wszyscy tam, ludzie odpowiedzialni za edukację, czyli już nie tylko księża, biskupi, ale jacyś nauczyciele.
Światowi liderzy i młodzież. Tu warto zwrócić, że to miała być konferencja dla młodzieży. Mówimy o globalnym pakcie edukacyjnym. To wydarzenie zostało zapowiedziane we wrześniu 2019 roku.
Czyli pół roku temu, a teraz zostało odwołane i przeniesione na tam świętego nigdy, na razie na jesień. Zobaczymy kiedy, ale miało być to wydarzenie, które będzie budowało taki pakt pomiędzy wszystkimi tymi oszustami w mediach i na różnych duchowych stanowiskach, a z taką zrewoltowaną, skomunizowaną młodzieżą a la Greta Thunberg, bo papież często do niej robi różne takie umizgi do tego rodzaju młodzieży. Czyli miał powstać pakt takich tych starych Pierdziszewa, tego oszukańczego, plus młodych takich rewolucjonistów, żeby podbić świat, żeby zniszczyć jeszcze te przyczółki konserwatyzmu, gdziekolwiek by one były, czy w Kościele katolickim, czy w innych obszarach. Także bardzo groźny sojusz. Bardzo groźny sojusz w duchu antychrysta. I jeśli byś zobaczyła tę biografię i ostrzeżenia...
Bardzo ciekawe słowa. Właśnie. Według Benedykta XVI ludzie powinni mieć naturalny lęk przed antychrystem, który jednak obecnie zatracają. To też przypomnijmy, że Benedykt XVI ostrzegał przed nadchodzącą apokalipsą. Czyli widać, że jakby te drogi dwóch papieży się rozjeżdżają, chociaż oczywiście oni deklarują, że są w wielkiej przyjaźni, że tu nie ma żadnego konfliktu.
Takie pitu-pitu bardziej ze strony Franciszka, chociaż tam Benedykt też tam, no, żeby przeżyć, to takie rzeczy mówi.
Że przyjaźń się umacnia.
Tak, przyjaźń się umacnia.
Teraz
tak jak między Polską
się...
a Związkiem Radzieckim, no to właśnie dokładnie ta sama
teraz się
przyjaźń.
Pojawia jego nowa biografia i myślisz, jaki to może mieć wpływ na to, co robi dzisiaj papież Franciszek?
No to już jest niewielki wpływ. Nie wierzę tu w jakąś siłę Benedykta XVI. Myślę, że to jest takie już wołanie przegranego człowieka, który wie, że źle zrobił, abdykując, no, może ocalił życie, bo by go otruli jak Jana Pawła I. Także... No ale to już jego wybór. Nie myślę, że to jakoś zatrzyma te antychrystyczne tendencje w Kościele rzymskokatolickim, ale no, dla katolików, takich, którzy nas krytykują, dlatego że my krytykujemy na przykład Franciszka, że my krytykujemy ojciec, no zwykły ksiądz.
A tak, ojciec nasi to... widzowie się oburzają, że ktoś mówił ojciec.
Możemy go nazywać oszust, tak, bo to akurat jakoś tak pasuje do jego działalności, ale no, zwykły ksiądz i to jeszcze z takiego zwodniczego zakonu, który w kłamstwie konkuruje z jezuitami, czyli z tego zakonu dominikanów, którzy mają za zadanie, ich głównym zadaniem jest przekręcanie Pisma Świętego. To jest zadanie dominikanów i jezuitów, żeby u katolików obronić taką tezę, że Kościół mimo tych antychrystycznych test jednocześnie jest Kościołem Chrystusa i opiera się na Jego Słowie, czyli na Biblii. Nie? Także to są zadania tych zakonów i oni dość sprytnie, patrząc po owocach, rzeczywiście wielu ludzi zwodzą. No i papież Benedykt, no, to, co może jeszcze zrobić, mając sumienie i widząc, gdzie przez niego, można powiedzieć, zmierza Kościół rzymskokatolicki, że właśnie w kierunku antychrysta, w kierunku jednej światowej religii, no takim cichym jeszcze głosem już starca 90-paroletniego woła: ludzie, przecież to, co robi Franciszek, to jest w czystej postaci antychrześcijaństwo. Bójcie się Boga! No tak woła ten stary papież. Myślę, że dla Kościoła katolickiego już jest za późno na ratunek, że dzisiaj ratunek jest już poza Kościołem katolickim. Dzisiaj, żeby nie pójść w tym marszu antychrysta, w tym korowodzie jednej światowej religii. Tu na Netflixie też powstał taki film, niedawno został w języku polskim upubliczniony właśnie o tych pomysłach Franciszka, nowego
papież
zjednoczonego
Franciszek
świata.
Twierdzi, że nawet nie musimy kochać Boga, czy w Niego wierzyć, bo i tak że, On nas kocha, ale tym się zajmiemy jeszcze w którym
dniu. I że na sądzie to będzie miła niespodzianka. No to wiecie, cała Biblia mówi: bój się Boga, bój się sądu, chroń się u Zbawiciela, zawołaj do Jezusa Chrystusa po zbawienie, bo inaczej będziesz potępiony. To jest przecież przesłanie całej Biblii, całego Nowego Testamentu, całej nauki apostolskiej, a ten komunistyczny łotrzyk wychodzi i mówi: słuchajcie, nie przejmujcie się sądem, tam będzie wesoły oberek, ja, papież Franciszek, wam to gwarantuję. No także, wiecie,
to jest ciekawe,
absolutnie
że...
antychrześcijańska nauka, nie wiem jak jeszcze katolicy, którzy twierdzą, że kochają Jezusa Chrystusa, nie? Jak oni jeszcze w tym diabelskim grajdołku wytrzymują? Naprawdę, nie znam słów, znaczy nie mieści mi się to w głowie. Ja rozumiem ludzi, którzy lekceważą Chrystusa, którzy lubią tylko takie słodkie pierdzenia Franciszków i szóstaków przeróżnych. Oni w tym kościele się odnajdą, bo tam jest miejsce dla wszystkich. Tam mówi ateiści, ja proszę, po co wam wierzyć w Chrystusa? Czeka was niespodzianka, Bóg was kocha i tak samo was kocha, jak i tam Matkę Teresę, czy nie wiem kogo on se tam, nie wiem, chyba Dalej Lamę.
Ale
nie,
to jest ciekawe, że Gambiego chyba ksiądz sobie, Szóstek Kinga, twierdził, no pastora, że zobacz, też w sumie, że wszyscy będą zbawieni, bo jak się spotkają z Bogiem, to...
No to przecież mówię, że to jest agent Franciszka na polski kościół. No to chyba dla nikogo nie jest tajemnicą, tylko mówię, że w tym kościele człowiek, który nawet nie zgadza się z nami, biblijnymi chrześcijanami, czy można powiedzieć ogólnie z protestantyzmem, że zbawienie jest tylko i wyłącznie przez zaufanie Chrystusowi, a jeszcze sobie dokłada, że trzeba jeszcze w kościele katolickim być członkiem, czyli należeć przez chrzest, że jeszcze tam sakramenty, tam trwanie w tych mszach i tak dalej sobie dokłada, to jednak powinien się wyżygać, słysząc to, co mówi Franciszek czy Szóstak właśnie o tym braku potrzeby Chrystusa do zbawienia. To jest przecież tak obrzydliwe, antychrystyczne, że no nie słuchacie mnie, posłuchajcie papieża Benedykta, on to samo mówi.
I tutaj rzeczywiście pojawiają się głosy ze strony katolików, którzy są zaniepokojeni słowami papieża Franciszka, że nie trzeba nawet wierzyć w Boga, bo On nas kocha, ale tym zajmiemy się jeszcze w Którędy do Nieba. A teraz poproszę kawałek przesłania papieża Franciszka z listopada zeszłego roku.
Papieska intencja modlitewna. Tak więc na Bliskim Wschodzie, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, rodzi się duch dialogu, spotkania i pojednania. Papież Franciszek. Na Bliskim Wschodzie współistnienie i dialog pomiędzy trzema monoteistycznymi religiami opiera się na więzach duchowych i historycznych. Z tych ziem wyszła dobra nowina o Jezusie wskrzeszonym przez miłość. Dziś wiele wspólnot chrześcijańskich wraz z innymi społecznościami żydowskimi i muzułmańskimi pracuje tutaj na rzecz pokoju, pojednania i przebaczenia. Módlmy się, aby na Bliskim Wschodzie narodził się duch dialogu, spotkania i pojednania.
To był listopad ubiegłego roku i rzeczywiście widać u papieża Franciszka taką spójność, że on od kilku lat już powtarza, że powinniśmy w ramach wielu wyznań modlić się o pokój,
teraz
o miłość.
Teraz zdaje się na 14 maja
dokładnie.
Wyznaczył jakiś termin wszystkich religii, modlitw dla wszystkich religii o pandemii, o ustąpienie pandemii. Także no, szykujcie się, że będzie gorzej, bo jak się do diabła modlą ci przeróżni ludzie kompromisu i zdrady, no to nic dobrego z tego nie wyniknie.
Czego możemy się spodziewać zatem? Czy nowej światowej religii już w tym roku, za rok? Jakie są twoje przewidywania?
Chciałem pokazać wam baner, który chyba rok temu, czy troszkę więcej, kiedy w tym meczecie jakiegoś Abu, coś tam.
Tutaj widzimy centrum Lublina.
Papież tam te haniebne słowa wypowiadał o zdradzie, oficjalnej zdradzie Chrystusa. Wtedy my pokazaliśmy.
Pokazaliśmy go również w naszym miesięczniku Idź Pod Prąd na okładce i odniósł się do niej
zobaczcie,
imam w telewizji publicznej.
No to nie jest publiczna, to jest rządowa, czyli katolicko-komunistyczna, bo to katokomuna, ale no wiecie przecież, że Jarosław Kaczyński powiedział, że według niego poza kościołem katolickim to jest tylko nihilizm, czyli jest to środowisko bardzo mocno odwołujące się przynajmniej w słowach do wartości katolickich i ta katolicka telewizja pozwoliła sobie zaatakować chrześcijan i do tego ataku zaprosiła i mama sobie jakiegoś tam z Polski, który bezkarnie ani nie reagował dziennikarz na te jego ataki przeciwko telewizji Idź Pod Prąd, ani nie dano jakiegoś głosu kontra, żeby na przykład do nas ktoś przyszedł z mikrofonem, no ale co wy powiecie na ten atak tego imama? Także zobaczcie, że te siły takie powiedzmy globalistyczno-antychrystyczne w kościele katolickim są już na poziomie także telewizji katolickiej, i już nawet do ataków na chrześcijan muzułmanów są gotowi użyć, byle tylko zastraszyć czy zdyskredytować chrześcijan w Polsce. Przecież wiemy, że muzułmanie, no to oni, jeśli im każe, no to oni poderżną gardło każdemu. No to zrobiła telewizja publiczna, telewizja katolicka, telewizja pisowska w stosunku do telewizji Idź Pod Prąd, czy ogólnie Kościoła Nowego Przymierza.
A tutaj gorąco polecamy...
Zresztą potem użyła senatora Platformy Obywatelskiej, żeby tak samo zaatakować i zdyskredytować telewizję Idź Pod Prąd, gdzie nagłówki telewizji i radia pisowskiego głosiły, że tutaj właśnie tę telewizję prowadzi niebezpieczna, tajemnicza sekta. Tajemnicza sekta. Chyba nie niebezpieczna, tylko tajemnicza. W innych mediach
tajemnicza.
Było niebezpieczna. Mi się tam,
bardzo powiem, tajemnicza. Codziennie kilka godzin na żywo.
Godziny. A teraz jeszcze więcej, bo na żywo program wieczorny odpaliliśmy już od prawie 2 miesięcy, o 20:30. Zapraszam na biblijną dobranockę.
Polecamy wywiad z Irankami, muzułmankami, które nawróciły się do Jezusa Chrystusa. One były też w więzieniu muzułmańskim, także warto zobaczyć prawdziwą twarz islamu, jeśli nam nie wierzycie. Przechodzimy do waszych pytań, komentarzy. Odnośnie godzin, proszę bardzo.
Niekiedy filmy reklamujemy. Niedawno mówiliśmy o Faudzie. Iwan tam wspominał o takim serialu szwedzkim. Wyobraźcie sobie, że nawet Szwedzi potrafią zrobić serial, który pokazuje prawdziwe oblicze islamu, jego podstępne i zakłamane metody, szczególnie tej części takiej bardzo radykalnej związanej z ISIS. Bardzo polecam. Ten serial może nie jest taki, no powiedzmy, sensacyjno wciągający, ale jeśli chodzi o naturę tego islamu wojującego, no to uważam, że Szwedzi zrobili dobrą robotę. Także serial Kalifat. 8 odcinków, bardzo polecam.
Polecamy. Elżbieta. Rewelacyjny odcinek, mówimy o godzinie 13. I zawsze myślałam, że Czesi to takie misie koala, a tu ojczyzna moich dziadków się budzi.
O nie, nie, nie. To właśnie rzeczywiście, tak jak tu pan Kolarz powiedział, że Polacy są tacy dumni, przed nikim się nie kłaniają i tam walczą o wolność i niepodległość, wszyscy razem pełnym gazem, tylko z tym gazem się sprawdza. To Polacy, i to było przez komunistów też podbudowywane, tak mają taki lekceważący stosunek do Czechów. To jest absolutne... A historyczne myślenie o Czechach. To było kiedyś wielkie państwo, prawie że imperium tutaj Europy Środkowej. To tam właśnie reformacja jako pierwsza zwyciężyła, mówię o ruchu husyckim, tam znowu ludziom dano do ręki Biblię. To był bardzo wielki, wojowniczy naród, przecież mówię tu rajdy czeskich husytów po całej przeciwko Polacy. Ich, chodźcie husyci, skopcie dubsko krzyżakom. No to oni szli i kopali, no. Najcięższe rycerstwo, najbardziej, można powiedzieć, uzbrojone na tamte czasy nie miało szans w starciu właśnie z husytami, którzy za pomocą prostych metod, zwykłego wozu, tylko tam przystosowanego w broń palną i pewną ochronę, drewnianą zresztą jeszcze wtedy, no, zrobili wozy bojowe i dzięki temu stąd ten tabor, nie? No, czyli wóz i różne takie historie. Także praktycznie... Dopiero katolicka masakra narodu czeskiego, szczególnie jego szlachty po bitwie na Białej Górze. Nie? Tam nie dość, że katolicy wygrali tę bitwę, to postanowili wymordować wszystkich jeńców i całą protestancką szlachtę. Nie? To rzeczywiście pozbawiło naród czeski głowy. I on to stąd, czyli gdzieś XVIII-XIX wiek, tu się rodzi taki już stereotyp zgermanizowanych Czechów, bo oni nawet zatracili swój język, ponieważ klasa wyższa została przez katolicyzm obcięta, anihilowana, nie ma. Zostali tylko chłopi, można powiedzieć, i biedniejsi mieszczanie, którzy nawet zatracili swój język. Ale pod koniec, w połowie XIX wieku, w ramach tej wiosny ludów, czyli powrotu do tradycji narodowych w całym świecie, pojawiła się już nowa czeska elita. I ona odbudowała praktycznie od zera język czeski. Ona zaczęła też budzić godność i dumę patriotyczną w Czechach. I szczególnie w czasach komunizmu Czesi się bardzo już dobrze zachowywali. To do Polski nie musiała wjeżdżać armia rosyjska. to do Czech. Niestety też armia komunistycznej Polski tam wjechała. To Czesi byli już za komunizmu, już byli bardziej świadomi i bardziej antykomunistyczni niż Polacy.
Ale jak widać też z tych wywiadów, wciąż mają dobrą postawę do Polski. Was zachęcamy, żebyście podawali dalej zarówno ten odcinek z godziny 13, jak i notkę na stronie ispodprat.pl, szczególnie do Czechów. Myślę, że po polsku trochę zrozumieją.
Mamy trochę czeskich widzów, też mamy widzów czeskich chrześcijan, co bardzo nas cieszy. Dlatego kiedy mówię o idei Uniwersytetu Chrześcijańskiego, to myślę o Trójmorzu, że powinniśmy zjednoczyć tu wysiłki chrześcijan właśnie z całego tego obszaru i zbudować. Nie wiem, czy to będzie uniwersytet w tym takim najbardziej, powiedzmy, klasycznym czy państwowym znaczeniu, ale jakieś centrum myśli, centrum kształtowania myśli nowej elity dla całego obszaru dawnej Jagiellonii.
Bardzo cieszymy się, że ten kierunek czeski tak szybko się rozwija w środowisku Idź Pod Prąd. Przechodzimy dalej. Piotr Lipiński. W normalnym kraju antykomunistycznym, jakim powinna być Polska, służby już powinny sprawdzać przyloty Rosjan w czasie seryjnych samobójców.
Ależ przecież niedawny zamach w Berlinie, który przeprowadził taki sam agent Putina, który teraz został pocztą, no nie pocztą, ale z immunitetem dyplomatycznym wysłany wraz z recyną, czyli tą trucizną, którą posługują się mordercy Putina, został wysłany do Pragi i tam, dzięki Bogu, namierzony przez czeskie służby. Być może Amerykanie w tym pomogli, nie wiem, to się dowiemy pewnie za parę miesięcy czy lat, jakie były tajniki tej operacji. Agent, który pojechał wykonać mokrą robotę do Berlina i zabić tam Gruzina czeczeńskiego pochodzenia, czy Czeczena, no już nie wiem, jak go nazwać, ale w każdym razie takiego bojownika antyrosyjskiego, przyjechał do Warszawy, tu zanocował w hotelu, tu dostał broń i pojechał wykonać zabójstwo do Berlina. Także polskie służby są absolutnie ślepe, jeśli chodzi na kierunek chiński i rosyjski. Agentura rosyjska tutaj działa bez żadnych praktycznie przeszkód. Agentura chińska podobnie, bo pamiętamy, kiedy Amerykanie dali nam na tacy dwóch szpiegów Huawei, jednego polskojęzycznego, jednego chińskojęzycznego, czy Chińczyka, komunistę, aresztowano ich. Do tej pory nie ma procesów, do tej pory cicho, a pan Nisztor powiedział, że przecież jest jeszcze bardziej znany agent komunistyczny, który werbuje szpiegów, lobbuje, różne rzeczy robi i dlaczego jego ABW nie aresztuje? No i jak myślisz, zaresztowali tego drugiego?
No to byśmy chyba słyszeli o tym.
To masz odpowiedź na swoje pytanie, czy polskie służby coś robią w tym temacie. Nie było rozkazu. Mamy komunistyczne, prochińskie, prorosyjskie władze. No to i w służbach nie ma rozkazu. Tam trochę próbował minister Macierewicz, ale to już mówiłem o 13, to była tylko taka pieredyszka na niespełna 2 lata. Teraz wszystko wróciło do komunistycznej normy.
Rafał Bąk. Nie pierwszy raz w ostatnim czasie możemy się przekonać, jak ważna jest sprawa II wojny światowej dla KGB-istów i wyjaśnia, dlaczego w Polsce wciąż imionami stalinowców nazywane są ulice i mamy ich pomniki.
A PiS szło z takimi różnymi hasłami do wyborów, ale widzicie, ile z tych haseł wyszło. Katokomuna, nawet jakby chciała, to widać, że nie ma Bożego błogosławieństwa do prawdziwej zmiany Polski. Dlatego musi powstać nowa chrześcijańska, antykomunistyczna elita. Dlatego codziennie wymachujemy tym podstawowym fundamentem dla chrześcijańskiej elity.
Henryk pyta, co sądzicie o wywożeniu żywności z Polski?
Cały chyba, nie wiem, czy program Dogrywkę kiedyś poświęciliśmy, myślę, ponad tydzień czy dwa temu, że to jest zbrodnia Prawa i Sprawiedliwości. Tu szykuje się głód na ogromną skalę. Mówimy o tym, że Chiny wykupują żywność na potęgę, że w Polsce żywność drożeje i to w astronomicznym tempie, że zbiory mogą być słabe ze względu na suszę. Teraz już się sytuacja poprawiła, ale w drzewach owocowych nie wiemy, jak te zawiązki owoców, jak to będzie, czy będzie klęska znowu nieurodzaju. Raczej na urodzaj się nie zapowiada. Cała Afryka przecież teraz dopiero zacznie odczuwać te skutki, czy kraje arabskie, o których tu Eli Barbour, nasz częsty gość, pisze u siebie, że praktycznie nie znamy skali epidemii w krajach arabskich. Te wszystkie obszary niedługo się zapadną, jeśli chodzi o potrzeby żywnościowe. Czyli w świecie ceny żywności pójdą w górę. Polska, znaczy PiS, żadna tam Polska, wyprzedaje teraz po jeszcze tanich cenach ogromne ilości zboża. To jest zbrodnia stanu.
Iwona Rafałko, chętnie usłyszę stanowisko Idź Pod Prąd odnośnie szybkiego odmrażania naszej gospodarki.
To jest dłuższy temat. Gospodarka powinna przestawić się na tryb działania w niebezpieczeństwie zarażania się koronawirusem. Nie? Tak zrobiły gospodarki, tu wieleśmy wymieniali chyba, no nie poświęciliśmy oddzielnego programu Nowej Zelandii, która też sobie świetnie poradziła, no ktoś powie, no ale wyspa i tak dalej, no ale wyspa, ale w dobie komunikacji głównie lotniczej, no to czy wyspa, czy nie wyspa, to już przecież tam nikt na tratwie nie pływa do tej Nowej Zelandii, tylko tak samo jak do Polski, tam też głównie ta epidemia rozniosła się samolotami, nie? Także tu nie ma specjalnej różnicy. Oni przyjęli taką prostą zasadę i to rząd jasno powiedział. Słuchajcie, to jest bardzo niebezpieczna, rozprzestrzeniająca się w sposób nieznany nam. Do tej pory jest to jakieś no, najgorsze świństwo, jeśli chodzi o sposób transmisji, zarażania się. Dlatego przyjmujemy zasadę. Tak traktuję siebie i innych, jakbym był chory. I oni dzisiaj praktycznie już znoszą wszystkie restrykcje, bo nie ma już zachorowań. Pokonali wirusa, nie?
Każdy także mieszkaniec otrzymał taką wiadomość. Zachowuj się tak, jak gdybyś był chory.
I rzeczywiście to stosunkowo zdyscyplinowane społeczeństwo, ufające jeszcze swojemu rządowi, swojej władzy. Pamiętasz, mówiliśmy, że w Polsce jest dokładnie odwrotnie. Zresztą władza się o to stara, zwiększając podatki, nie pomagając przedsiębiorcom, dając drastyczne, głupie te ograniczenia typu zakaz wchodzenia do lasów, dając policji jakieś głupawe uprawnienia, zresztą przyjmując wcześniej do policji przestępców i różnych nie wiadomo jakichś ludzi, którzy absolutnie nie mają etosu służby, którzy wręcz się swoje ego, że tak powiem, przedstawiali, powalając tam czy dziewczynę z Olsztyna, jakąś już sportsmenkę, nie pamiętam, był taki skandaliczny przykład, czy gdzieś rowerzystów tam powalając na ziemię, kopiąc, bijąc, to widać, że to są jacyś zbiry zomowskie, a nie żadna polska policja, to powinni zostać wydaleni ze służby ze skutkiem natychmiastowym i z kopem w dupę jeszcze tych dziadów. To nie są policjanci polscy, to jest jakieś ZOMO. Także to wszystko sprawia, że Polacy nie ufają swojej władzy na potęgę. I dlatego to odmrażanie, tu oczywiście nie wiemy, jaki wpływ będzie miała pogoda. Nie? Czy akurat polski klimat, stosunkowo tutaj suchy, szczególnie w tym początku wiosny, na początku wiosny lata, ta susza na przykład, jaki wpływ na rozprzestrzenianie się tego wirusa. To jest wiele czynników. Ja myślę, że najgłupszą batalią, jaką PiS stoczyło w ostatnim czasie, to była batalia o te wybory 10 maja. Myślę, że to całkowicie skompromitowało zarówno obóz rządzący, jak i tą na poważnie walkę z tym chińskim komunistycznym wirusem, CCP virus, nie? Że ludzie zobaczyli, że PiS przedo władzy, przedo wyborów, niezależnie od tego, co się dzieje w Polsce. Także podejrzewam, że te różne działania rządu, one nie tak bardzo mają na celu ratowanie gospodarki, którą można było przestawić, mówię, na formy działania w czasie zwiększonych rygorów takich epidemiologicznych i gospodarka mogła spokojnie funkcjonować dalej przy zachowaniu pewnych rygorów, tak jak Tajwan. Przecież Tajwan rozwinął produkcję właśnie w rygorach, w silnych rygorach, ale dobrowolnie danym władza pokazała, słuchajcie, chińscy komuniści chcą nas zniszczyć. Zaatakowali nas tym. Musimy się obronić. Tajwańczycy zrozumieli. Tajwańczycy też pokonali epidemię. W Polsce to jest taka, to chyba redaktor, przepraszam, doktor Gosia Kubicka powiedziała to, że weszliśmy w taki stan przewlekłej już zachorowalności. I rzeczywiście widać, że tam między 200 a 400 nowych osób się utrzymuje. Także mówię, sprawa epidemii jest zwykle sprawą wielowektorową, nie tylko samo to odmrażanie czy zamrażanie da efekt, bo moglibyśmy odmrozić gospodarkę, ale jednocześnie zachowywać rygory dystansu i spokojnie mogłoby to funkcjonować, ale boję się, że głupota PiS, obnażana wielokrotnie też przez nas i przez wszystkich innych ludzi rozsądnych, którzy to widzą, spowoduje działanie wręcz odwrotne, że Polacy zaczną teraz masowo lekceważyć samo zjawisko, samą możliwość zarażenia się i niebawem będziemy mieli dużą falę zachorowań. Mówię, chyba że czynniki pogodowe tu zaprzestały, choć inni mówią, no ale w Ekwadorze no też tam przecież gorąco i tak dalej, no tylko gorąco i wilgotno. U nas było gorąco i sucho, nie? Także nie jestem tu specjalistą, zresztą no trudno, bo nie ma nawet badań, jak ten wirus przechodzi dokładnie te wszystkie zjawiska pogodowe. Wszyscy czekaliśmy na lato, na zwiększoną aktywność słońca. Tu rzeczywiście nawet tak duża była, że susza wyszła, no to wtedy wszyscy płakali, że susza, to teraz już tam deszcze padają, także no zobaczymy. Oczywiście chciałbym, żeby się to nie rozprzestrzeniło, ale obawiam się, że brak świadomości społecznej, brak zaufania do rządu i działanie rusko-chińskiej agentury, która próbowała pokazać, że to jest tylko jakaś trypka, grypka, której w ogóle nie należy się bać. Tak mniej więcej szacuje się, że około 16% społeczeństwa, czyli to dość dużo udało się chińskiej agenturze właśnie obezwładnić intelektualnie. Także będziemy śledzić to, oby udało się, że tak powiem, zmniejszać dalej liczbę zachorowań. Ale obawiam się, że niebawem to wróci w postaci jakiejś tak zwanej drugiej fali.
Odnośnie gospodarki planujemy specjalny program gospodarczy w Idź Pod Prąd. To już wkrótce. Na zakończenie pytanie i od Iwony, czy będzie można zobaczyć konferencję kreacjonistyczną?
No myślę, że tak, staramy się, no została nagrana, mówię, było bardzo wielu uczestników, także dziękuję każdemu z was, kto poświęcił czas od czwartku
ponad
do niedzieli.
Ponad 350 osób się zarejestrowało.
Tak, to chyba było największe wydarzenie kreacjonistyczne w Polsce w dziejach.
Przez internet.
Przez internet i też cieszę się, że naprawdę wielu ludzi spoza naszego środowiska, z innych kościołów, bo chyba ponad setkę takich gości mieliśmy. Także postaramy się to obrobić, żeby jakieś takie momenty gdzieś przerw, czy tego powykasowywać, żeby dać wam to już w jak najbardziej takiej, można powiedzieć, skondensowanej postaci, ale taką mam no, uwagę, czy niedosyt, że moim zdaniem to był dopiero wstęp naszych prelegentów.
Ja tutaj wejdę ci w słowo. Na naszym kanale znajdziecie wykłady profesora Terego Mortensona sprzed 2 lat, z pierwszej międzynarodowej konferencji kreacjonistycznej, także można po prostu
ta była krótsza,
taką kontynuację.
Ta była krótsza, także jeśli ktoś z was czuje niedosyt i chciałby jeszcze pogłębić swoją wiedzę, zapraszamy na wykłady profesora Mortensona. To jest chyba 8 wykładów i no to będziecie mieli naprawdę ucztę, jeśli chodzi o wiadomości już takie na poziomie uniwersyteckim także.
To był program Idź Pod Prąd, dogrywka. Paweł Chojecki, dziękuję ci za uwagę, dziękuję wam za waszą uwagę i widzimy się już za chwilę, jeśli chcecie, 20:30, Biblia w czasie zarazy.
Ja wam dziękuję za wsparcie. Jeszcze raz dobrą nowinę ogłaszam, że nie dość, że 30 tysięcy subów przekroczyliśmy, to pomimo ciężkiej sytuacji wielu rodzin, wielu naszych widzów, nie opuściliście nas, nie zostawiliście nas i nie tylko, że jak zwykle, no jak zwykle, tak przepraszam, że tak mówię, no bo przyzwyczailiście mnie do tego, przekroczyliśmy te 1000 gitar, czyli 1000 osób wspierających nas, to jeszcze Michał Fałek niebawem będzie w którymś z naszych programów, i i powie, że padły tam też naprawdę rekordy, jeśli chodzi o wpłaty w tak ciężkim czasie. Wielki szacun, wielka wdzięczność, nie tylko z mojej strony, ale z wszystkich, którzy pracują w redakcji, że doceniacie w ten sposób naszą codzienną pracę dla Boga, dla prawdy, i dla Was.
Jesteśmy bardzo Wam wdzięczni, jesteśmy wdzięczni Bogu, bo jak robiliśmy spis wydarzeń z kwietnia tego roku, to rzeczywiście byliśmy zachwyceni. Polecamy newsletter Mega Kościoła w wersji polskiej i angielskiej. I widzimy się jutro o 13:00.